A my uprawiamy z samego rana, nazwę to spiskową ekonomią, czyli jedyną możliwą, bo wszystkie inne to są bajki i ględzenia. Jerzy Bielewicz, ekspert ekonomiczny. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wojna celna pomiędzy Donaldem Trumpem, a właściwie Stanami Zjednoczonymi rządzonymi, póki co ciągle jeszcze przez Donalda Trumpa, a Chinami i Europą. Czy to fakt?
Nie nazwałbym tego wojną celną, raczej to są negocjacje handlowe. Świat mediów lubi dramatyzm, więc tak to nazwał. Ja wierzę w to, że gdzieś tam w ciągu kilku miesięcy, tygodni Chiny i Stany Zjednoczone się zaczną dogadywać. Oczywiście będzie to proces, to nie będzie jednorazowe, że tak powiem, porozumienie, tylko proces. A w trakcie tego procesu Chiny i USA i Chiny podporządkują sobie resztę, że tak powiem, świata. Będą takimi głównymi graczami, coś w rodzaju dwubiegunowego porządku na świecie.
Czyli dawny Związek Sowiecki zastąpi ją komunistyczna Chiny.
No świetnie, tak. Ogólnie rzecz biorąc, tak można powiedzieć. Oczywiście nie jest to taki, że tak powiem, totalny porządek. Jednak sądzę, że takie kraje jak Niemcy i kraje Unii Europejskiej staną po stronie Ameryki z czasem. Rosja pozostaje taką ziemią niczyją, dopóki rządzi tam Putin ze swoją agresywną polityką. Nie widzę w tym teorii spiskowych. To jest po prostu wnioski z analizy i no weźmy chociażby Rosję, która praktycznie utraciła wpływy w Azji Środkowej. Na Dalekim Wschodzie jest podporządkowana w 100% Chinom. Nawet demograficznie, dlatego że to obywatele chińscy pracują tam na Dalekim Wschodzie głównie. Więc natomiast no nie ulega wątpliwości, że też w Azji, w Europie Wschodniej i Środkowej utraciła wpływy, przykładem Ukraina. Więc Rosja pozostaje ziemią niczyją. Z pewnością Chiny poszerzą swoje wpływy w Azji, dlatego że opływają w gotówkę, którą inwestują. Natomiast Stany Zjednoczone walczą w słusznej sprawie. No, deficyt handlowy z Chinami Stanów Zjednoczonych, czy notabene Polski, jest przeogromny. I w przypadku Polski to jest 1 do 13, czyli...
To jest 94 miliardy importu i około 7,2-7,3 miliarda eksportu.
No, czyli jedną złotówkę wyeksportowaną importujemy 13 złotych.
Eksport surowców, tak. Import przetworzonych towarów, nawet ciupak góralskich do Zakopanego.
Tak jest, czyli poddaliśmy się niejako. Tutaj przykładem jest KGHM, który ciągle sprzedaje do Chin surową miedź zamiast jednak jakichś
właśnie. Ale
produktów.
Ale skoro mówimy o KGHM-ie, to mamy nowego prezesa. To już trzeci, jak dobrze liczę, za czasów dobrej zmiany. Marcin Chludziński.
Trudno mi jest cokolwiek. Ja mam taką, panie redaktorze, moja natura jest taka, żeby nie podporządkowywać ludzi, nawet jeśli mają jakąś tam niechlubną przeszłość, żeby działali w interesie państwa, więc nie powiem złego słowa na człowieka, który akurat startuje i będzie... Ja mogę powiedzieć, co tam należy zrobić. No, to jest firma. Miałem kiedyś okazję się przyglądać tej firmie dosyć z bliska, gdyż w pobliżu ratowałem inną firmę, Pudliszki S.A., to były lata 90.
To pasztety drobiowe, tak?
Pomidory głównie, ketchup. Heinz przejął to.
I szwaby.
Więc to jest tak obrośniętej tłuszczem firmy jak KGHM nie widziałem.
No, a jednocześnie KGHM, który eksportuje wyłącznie surowiec.
Tak.
Czyli srebro i miedź przeważnie. Nic nie przetwarza.
A nie musi tak być. Mogłoby być inaczej.
A dlaczego tak nie jest? Dlaczego tam nie ma nawet produkcji prostych kapli?
To może pan zadać takie pytanie niemal każdej spółce Skarbu Państwa. Z pewnością się zgodziłem poza ostatnio Orlenem, który ogłosił plan.
No ja z przyjemnością
wysłuchałem prezesa i przeczytałem komunikat, dlatego że z komunikatu wynikało nie tylko to, że ten plan inwestycyjny jest dla dobra KGHM-u, czyli 8 miliardów, tak jak pan mówi, inwestycji, co powiększy przepływ gotówki o 1,5 miliarda, czyli od razu widać, że się opłaci. Nie tylko dla Orlenu, ale też dla Skarbu Państwa. Wynikało z komunikatu, że prezes Obajtek brał pod uwagę interes Skarbu Państwa i to mi się bardzo podobało. Życzyłbym sobie, zresztą taki cały artykuł napisałem, żeby inni prezesi spółek Skarbu Państwa jako kryterium inwestycji brali również pod uwagę interes Skarbu Państwa.
Ale inni prezesi spółek Skarbu Państwa mają zupełnie inne priorytety, mówiąc językiem głupiej polityki, a mówiąc językiem ludzkim. Po prostu nie myślą o interesach swoich firm, myślą o tym, żeby jak najszybciej napchać własne kieszenie. Dowodów na to jest bardzo dużo, chociażby działalność Polskiej Grupy Energetycznej, a szczególnie PGE Energia Odnawialna. No, po prostu cudo.
Trudno powiedzieć, że jest inaczej.
Farm wiatrowych, właściwie projektów od duńskiej firmy Dong.
Myślałem, że Polenerga.
Polenerga będzie za moment, ale Dong. Z informacji, które są powszechnie dostępne, wiemy, że dwie jakieś nędzne farmy wiatrowe zostały kupione i one istnieją. Oraz 9 projektów prezentacji w PowerPoincie, które może zrobić przedszkolak, no, uczeń klasy 6 szkoły podstawowej już na pewno.
To jest jakaś takie fatum. Ciągle płacimy, może już nie tak, jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości, prawicy pozamykał te dziury podatkowe, więc tutaj instytucje państwa, że tak powiem, nabrały mocy, ale jeśli chodzi o stanowienie prawa, ciągle płacimy frycowe, jeśli chodzi o Unię Europejską. To frycowe przekłada się też na biznes robiony w spółkach Skarbu Państwa. No tu apel do administracji.
Bo jest biznes spółek Skarbu Państwa. Gdyby to były nasze firmy, to te firmy działałyby zupełnie inaczej. Ale skoro są to firmy spółek Skarbu Państwa, to ten biznes jest zupełnie inaczej pojmowany. I tam rzeczywiście trzeba mieć już jakieś wysokie tytuły, żeby to zrozumieć.
Proszę sobie wyobrazić, że ile razy czytam prawo polskie wprowadzone w związku z dyrektywami Unii Europejskiej, to widzę zdumiewającą rzecz, że my jeszcze dalej idziemy, niż tego chce od nas Unia. Jakbyśmy sobie kulę u nogi tam ciągle chcieli mieć
tak,
tą kulę u nogi.
W KGHM-ie podwyższono normy tak zwanego zaazotowania powyżej norm unijnych. Nie wiadomo po co, bo wszystkie urządzenia, które tam działają, no spełniają normy unijne, ale już tej wyższej normy nie spełniają. I po co to zrobiono?
To jest świetny przykład. Teraz na przykład jest olbrzymie zagrożenie, według mnie, dla sektora bankowego. Mianowicie do prawa polskiego wchodzi taka dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca systemu bankowego, forsowana bardzo, bardzo mocno przez Niemcy. To chodzi o dyrektywę PSD2, dotyczy ona płatności bankowych. No i polega ona na tym, że banki, europejskie banki, banki Unii Europejskiej mają udostępnić bazy swoich klientów firmom trzecim. No nie muszę tłumaczyć, że ta baza danych dla banku to jest najcenniejsze aktywo. Więc udostępnienie tego w sposób nierozsądny, no byłoby na rękę konkurencji. Więc może i mamy do czynienia z repolonizacją systemu bankowego, ale teraz może się okazać, że ten system bankowy zacznie, będzie drenowany przez na przykład banki niemieckie.
Ale to wszystko takie właśnie ładne
hasła. Każde prawo
hasła
europejskie, to powinniśmy się bardzo, bardzo przyglądać.
Ładne hasła. Pan premier Morawiecki mówi o repolonizacji różnych dziedzin naszego życia, a jednocześnie sprowadza do Polski jeden z najbardziej agresywnych banków, JP Morgan, i jeszcze daje mu ponad 20 milionów dolarów ulg inwestycyjnych.
Panie redaktorze, to jest tak, że kapitał ma narodowość, prawda?
No, jeszcze do niedawna liberałowie spod znaku Jana Krzysztofa Bieleckiego i Janusza Lewandowskiego twierdzili, że kapitał nie ma narodowości. Potem się okazało, że ma narodowość niemiecką, ale oni już byli na innych funkcjach.
Kapitał ma narodowość i oczywiście JP Morgan to jest chyba obecnie największy bank inwestycyjny, który zawsze od dziesiątek lat miał olbrzymie wpływy w Europie Wschodniej i Środkowej. Ja sam przez chwilę doradzałem Goldman Sachs, więc nie jestem taki bez skazy.
To właśnie się dowiadujemy z ładnych
więc,
rzeczy.
I to chodziło o pierwsze obligacje państwowe rządu polskiego. Bardzo, bardzo dawno temu, że Polska nie miała wtedy ratingu międzynarodowego, więc ja robiłem to wszystko tam dla nich w dobrej wierze. Wracając do JP Morgan, no, ponieważ sytuacja geopolityczna i polityczna wygląda tak, jak wygląda, czyli są napięcia między Unią Europejską, czyli Niemcami, a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump zagroził, że wprowadzi cła na samochody europejskie, 20% cła, niebagatelne. Szczególnie na niemieckie,
a
szczególnie
Niemcy się
na luksusowe.
Że mogą obkładać cłami amerykańskie produkty, ale już do Stanów Zjednoczonych muszą swobodnie eksportować. Teraz
Niemcy
są oburzeni.
Są świetni właśnie w tych prawnych gierkach. Wczoraj był Wolfgang Schäuble w Polsce.
Rozmawiał z prezesem Rady Ministrów,
to jest
ale
najbardziej...
prezes Rady Ministrów miał mało czasu, bo do Gdyni się spieszył.
W mojej ocenie to jest najbardziej wpływowa osoba w Niemczech, nawet bardziej wpływowa niż kanclerz Niemiec.
Nie wiem, co o tym wie premier Morawiecki.
On wybudował tą architekturę strefy euro i on podtrzymuje ten chorą zonę, żeby tak skojarzenie było właściwe.
Możemy według powiedzieć mnie, dzisiaj,
nie miał umiaru w tym.
A czy możemy powiedzieć, że euro wykańcza Unię Europejską?
No dokładnie tak, dokładnie tak. Nie miał w tym umiaru. Dlaczego Niemcy są takim eksporterem największym na świecie? No dlatego, że większość tego eksportu jest do Unii Europejskiej. W walucie euro, która jest w Niemczech. Która jest osłabiana.
Bank jest we Frankfurcie.
Bank jest we Frankfurcie, ba nierównowaga w systemie banków centralnych jest przeolbrzymia.
Niemcy tak pomagali Grekom, że aż Grecy już ledwo zipią i sprzedają.
Nieźle na tym zarobili
właśnie
Niemcy. Na tym pomaganiu Grekom. Czyli Niemcy nie powstrzymają się nawet przed tym, żeby być takim syndykiem masy upadłościowej strefy euro.
Czyli prawdziwy Niemiec przed grabieżą się nie cofnie.
No właśnie, nie mają umiaru. Wydaje mi się, że historycznie można powiedzieć o Niemcach, że nie mają umiaru. No i ja bym tu przestrzegał.
Czy Trump ich uczy tego umiaru teraz?
Trump robi rzecz, którą z perspektywy Stanów Zjednoczonych musi zrobić, dlatego że olbrzymi deficyt handlowy i zadłużanie się Stanów Zjednoczonych nie może trwać wiecznie. Więc on robi to, co powinien. Natomiast wracając do
ale
tej sytuacji...
Ale wschodnie wybrzeże strasznie wierzga, krzyczy, że to w ogóle jest nieodpowiedzialna polityka.
No wschodnie wybrzeże, czyli banki JP Morgan, jak pan sugeruje, to nie jest tak do końca. Banki z natury są lewicowe. To
jeśli
poczyta pan prasę, na przykład Financial Times, To jest, czy The Economist, no to tam wymowa jest taka lewicowa, żeby nie powiedzieć lewacka.
Czy cała nasza nadzieja w kapitale teksańskim?
Tak, w wytwórczości. Ba, Amerykanie się uczą teraz, że ta wytwórczość, przemysł, to są innowacje. Jak wyrzucą przemysł, to innowacje. Nie będą mieli innowacji, bo nie ma co po prostu... Żeby zrobić innowację, no to trzeba mieć coś materialnego. Jednak trend światowy jest taki, że jednak handel w internecie rośnie gwałtownie i ten przepływ informacji w internecie, to pan jako dziennikarz musi to docenić.
Czyli coraz większa kontrola nad handlem także.
Więc nie nazwałbym tak
tego. Jak w internecie, to przecież ktoś gromadzi te dane.
Tutaj internet jest jeszcze nieodgadniony. Na przykład taka osoba jak ja nie byłby w stanie pozyskać tych wszystkich informacji, na przykład o których piszę, prawda? Bo to by było w jakichś archiwach niedostępnych, na przykład archiwa Fedu, czy archiwa Security Exchange Commission, a to jest dostępne przez internet, stąd łatwiej jest analitykom, ten dostęp do informacji jest niezwykle ważny. Przepływ informacji technologicznych, właśnie te platformy handlowe, które są nadzieją dla Polski, dlatego że nasze położenie geopolityczne jest takie, że my możemy być takim centrum logistycznym Europy, no ale do tego musimy zbudować sobie takie platformy cyfrowe, gdzie te towary, które będą u nas, będziemy handlować.
No jeszcze krótko o giełdzie. Znowu coś tam.
No wczoraj poleciała giełda, nawet amerykańskie giełdy poleciały w dół. No właśnie prezydent Trump zapowiedział nowe regulacje dotyczące inwestycji z zagranicy, że nie mogą to być inwestorzy, którzy źle życzą Stanom Zjednoczonym. Giełdy poleciały w dół, nawet główny indeks Dow Jones Industrial Average poleciał 400 punktów w dół, na co taki reprezentant handlowy Stanów Zjednoczonych, Peter Navarro, zaczął uspokajać giełdy, że te przepisy nie będą aż tak restrykcyjne. No więc to trochę wróciło i tam troszkę ponad 300 punktów Dow Jones spadł wczoraj. Ta wojna, jak pan to nazwał, czy negocjacje, jak ja nazywam, no są w naszym interesie. Tak jak powiedziałem, mamy taki jeszcze większy deficyt procentowo niż Stany Zjednoczone.
A do Stanów wiele nie eksportujemy.
No właśnie, wiele nie eksportujemy. Natomiast chcielibyśmy być tym takim integralnym elementem jedwabnego szlaku i tu jest dobra wiadomość. Tu jest dobra wiadomość. Na koniec ten pierwsza nitka jedwabnego szlaku nieco się zatkała, 10-11 składów pociągów dziennie i trudno już więcej puścić to. Z Chin do Polski przez granicę przejeżdża 9-11 składów. To było linią przez Kazachstan, Rosję, Białoruś, ponieważ już tutaj tak dużo tych składów dziennie przejeżdża, że więcej nie może. W tej chwili PKP otwiera drugą linię przez Ukrainę, Odessę, Morze Czarne, Morze Kaspijskie i Azję Środkową do Chin, czyli z pominięciem Rosji, i Białorusi. I ten pierwszy pociąg ruszy. Zakłada się, że będzie jechał około 20 dni, czyli 8 dni dłużej niż ten szlak przez Białoruś. Tak. Chodzi tutaj, że tu jednak jest przeładunek na statki przez Morze Kaspijskie i Morze Czarne.
No i na tym dziś skończymy ten nasz nieco spiskowy przegląd ekonomiczny. Gościem był Jerzy Bielewicz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I teraz chciałoby się puścić piosenkę, ale piosenkę puścimy później, a teraz oddzielimy naszą rozmowę, bardzo poważną, ekonomiczną, od rozmowy zatrącającej o wyczyny naszych gwiazd piłkarskich. No, musimy jakimś akcentem muzycznym. Państwo wybaczą, to ja zaśpiewam. Polska gola, Polska gola. Tylko jeden strzelił na razie. No nie, drugi samobójczy.
Na Boga, to ja już sobie idę.
No właśnie. No niestety. Zagrali chłopaki 2 mecze. Poszło im wspaniale, a my połączyliśmy się z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem z Poznania. A połączyliśmy się z racji tego, że ksiądz profesor wpisał bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie napisał, że dobrze by było, żeby piłkarze się zastanowili, czy czasem nie za dużo zarabiają i czy nie mogliby się podzielić tym, że nieproporcjonalnie dużo zarabiają z tymi, którzy zarabiają mniej. Ale już łączymy się z księdzem profesorem i ksiądz profesor sam nam o tym powie. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry, słyszymy się znakomicie, kłaniam się bardzo serdecznie. Wysłuchałem też tego śpiewu, który był śpiewem solowym.
Na poziomie takim jak piłkarze.
Ale na poziomie, znaczy na poziomie powiedziałbym bardziej donośnym na pewno niż osiągnięcia naszej drużyny. No niestety, niestety tak to wygląda.
Niestety nie wyszło im po raz kolejny. Nie wyszło właściwie nam już od 82 roku przestaje wychodzić na mistrzostwach. I jest
tak,
z tym jakiś
myślę,
problem.
Że to jest jeden z takich niepokojących symptomów. Do tego, jeżeli dołożymy sytuację taką, że to jest przecież oczko w głowie PZPN-u i to jest drużyna reprezentacyjna, która ponosi osiąga bardzo umiarkowane sukcesy, a ponosi bardzo spektakularne porażki. A w tle mamy polską ligę, w której mistrzowskie drużyny obawiają się rozpoczęcia rozgrywek z drużynami z Liechtensteinu, Kazachstanu, Armenii i jeszcze kilku innych potentatów.
Tak, z tego co widzieliśmy, to z Iranem nie mamy czego szukać. Z Marokiem,
Z Marokiem, z Arabią Saudyjską zdecydowanie.
Z Egiptem nie wygramy.
Z Tunezją, tak. To właściwie pozostają nam chyba kraje.
Panama, może Panama.
Może Panama, chociaż też nie byłbym jednak, mimo wszystko to jest futbol południowoamerykański, więc byłbym tutaj jednak bardzo ostrożny. Pozostaje nam chyba San Marino, Monako, może Cypr, ale ewentualnie.
My nie jesteśmy specjalistami i chyba dlatego mamy jakiś zdrowy ogląd, bo specjaliści przekonywali nas przez ostatnie pół roku, że mamy epokową drużynę i zwycięstwo to po prostu jest tylko kwestia czasu. Teraz, kiedy my, zwykli kibice, zaczynamy trochę krytykować, to mówią nam, nie odzywajcie się, bo się na tym nie znacie, zostawcie to ekspertom. Ale eksperci nam prorokowali co najmniej ćwierćfinał.
Tak, eksperci nam prorokowali co najmniej ćwierćfinał. Poza tym, powiem też tak, oczywiście tutaj z dużą wstrzemięźliwością słowną, że troszeczkę moje spojrzenie na tych ekspertów jest, powiedziałbym, też bardzo wyważone. W tym znaczeniu, że jeżeli słyszymy opinie polskich piłkarzy, byłych polskich piłkarzy, którzy rozegrali, powiedzmy, 7 meczy w reprezentacji, którzy osiągnęli jakieś lokalne sukcesy, na miarę ich życia na pewno znaczące, ale w skali historii polskiego futbolu nic nieznaczące albo bardzo niewiele znaczące. Teraz ci ludzie pełnią rolę ekspertów, którzy z jednej strony albo bardzo mocno pouczają właśnie sztab zarządzający naszym futbolem, pouczają też naszych piłkarzy, a z drugiej strony mówią kompletne banały o tym, że powiedzmy trzeba szybciej biegać, że trzeba dochodzić do piłki, że trzeba tą piłkę szanować. No to są takie rzeczy, które myślę, że naprawdę są na poziomie ekspertów wojsk podwórkowych.
Bo w Polsce szerzy się teraz filozofia futbolu. Nie mówi się właśnie o tym, że to jest gra, która polega na strzelaniu bramek, tylko filozofia futbolu.
Tak, filozofia futbolu to jest jedno z takich ciekawszych pojęć, które rzeczywiście się w ogóle tworzy w naszej kulturze. My mamy filozofię jedzenia, my mamy filozofię sportu, filozofię urody, co jest po prostu deprecjonowaniem tego słowa filozofia. Ja jako człowiek, który trochę próbuje się zajmować filozofią, a przynajmniej ma do niej bardzo duży szacunek, tutaj zgrzytam zębami, kiedy słyszę takie pojęcia filozofia sportu. Ale z drugiej strony, co jest jeszcze ciekawszym dla mnie fenomenem, tworzy się jakaś literatura piękna. Literatura batalistyczna, literatura kombatancka na temat właśnie futbolu i zarazem literatura takiego football fiction. Ja myślę, że kiedy przeglądamy te portale internetowe, które opisują batalie mundialowe, no to możemy być świadkami takiej właśnie przeciekawej literatury. Ja zwróciłem na to uwagę w swoim tekście na dwa takie cytaty poprzedzające właśnie mecz z Kolumbią i wcześniejszy mecz z Senegalem, gdzie dwóch autorów z jednego z portali internetowych zamieszczało informacje o dwóch naszych obrońcach, Thiago Cionku i Góralskim, no, które były pełne krwistych, wręcz powiedziałbym batalistycznych wspomnień związanych z ich biografiami, o wgryzaniu się w nogę przeciwnika, o łamaniu kości nosa czy chrząstek, o rozbijaniu łokciem. No, miało to prawdopodobnie pokazać wielką wolę walki, wielkiego jakiegoś ducha. I mówię szczerze, że kiedy czytam te opisy, to czytam je niemal tak, jak czytam opisy walki pod Bipięty, pod Zbarażem, czy nadziewania Azji na Tuchajdejowicza na pal przez Nowowiejskiego. To są bardzo krwiste, bardzo krwiożercze wręcz opisy, tylko że później, kiedy konfrontuję ten opis z obrazem, no to się zastanawiam po prostu, o co tu w tym wszystkim chodzi.
Bo to dwie różne treści.
Tak, zdecydowanie.
Ksiądz profesor, który jest specjalistą od teologii moralnej, tak nieśmiało zasugerował, że może by w takim razie te nieproporcjonalne dochody z reklam, te olbrzymie pieniądze, które orły na wałki już skasowały, może by teraz przejawili chęć podzielenia się z biedniejszymi.
Tak, no powiem bardzo szczerze, wiem, że pomysł może wydawać się bardzo egzotyczny, ale co mnie do tego upoważnia? Jakoś wewnętrznie. No po pierwsze sytuacja, która miała miejsce na polskiej scenie politycznej w ostatnich miesiącach, kiedy właśnie no, grupa polityków zadecydowała o pozbawieniu się pensji wcześniej sobie, premii wcześniej sobie przyznanych, przeznaczeniu tych premii na cele charytatywne. Wiemy, że parlamentarzyści podjęli też decyzję o ograniczeniu swoich dochodów. To są, powiedziałbym, no bardzo ciekawe i bardzo interesujące propozycje. Natomiast tu mamy do czynienia, przy czym w obu przypadkach, mimo wszystko, ja mogę mieć takie czy inne spojrzenie na poszczególnych ministrów, czy na poszczególnych posłów, parlamentarzystów, ale nie sposób jednak odmówić im tego, że wykonują pewną konkretną, realną pracę, która w przypadku przynajmniej rządu i w przypadku też większości parlamentarnej przynosi konkretne owoce. Natomiast w tym przypadku po prostu, krótko mówiąc, tak zwana praca jest absolutnie niewspółmierna w porównaniu z dochodami. Jeżeli wczoraj wyczytałem, że trener polskiej reprezentacji, selekcjoner polskiej reprezentacji otrzymał za wejście do mundialu 4 miliony złotych wynagrodzenia, z czego drugie tyle na pewno zyskał z reklam, to dodaje 8 milionów. Ja próbowałem sobie policzyć, ile człowiek zarabiający, no powiedzmy 6 tysięcy, czyli myślę, że wyższą niż średnia krajowa, ile lat by musiał pracować. No 12 miesięcy w roku to jest zaledwie 72 tysiące, czyli 10 lat to jest zaledwie 720 tysięcy. Nie doszliśmy jeszcze po 10 latach do miliona. Żeby uzyskać te 8 milionów, no to trzeba pracować kilkadziesiąt lat, co jest, no po prostu mówimy tutaj już o rzeczach zupełnie absolutnie nierealnych. To pokazuje te szalone dysproporcje, przy czym ja chcę podkreślić, ja nie mam pretensji o to, że ktoś zarabia dużo, tylko mam pretensje o to, jeżeli nie zarabia, tylko dostaje pieniądze wbrew właśnie wykonywanej pracy. Dostaje
niewspółmiernie
do jakości, które są po prostu zarobkami niesprawiedliwymi, nieuczciwymi, niesprawiedliwymi. O to mam pretensje i dlatego pomyślałem, że piłkarze, którzy są skazani na blamaż w tej chwili, mogliby, jak sądzę, uratować swoją twarz właśnie poprzez taki gest, który by przeszedł do historii. Powiedzmy, za 10 lat przeczytamy coś takiego. Polska reprezentacja skompromitowała się co prawda sportowo na mundialu w roku 2018, ale zaskoczyła kibiców, zaskoczyła opinię publiczną tym, że przekazała przynajmniej część swoich dochodów, chociażby właśnie z reklam, na cele rozwoju sportu w Polsce czy na cele charytatywne. Ale tutaj bym nawet widział właśnie przeznaczenie tych pieniędzy na rozwój rzeczywiście po prostu sportu.
Tak, to jest postulat, do którego się przyłączam i no mam taką nieśmiałą prośbę do naszych gwiazd, które chodzą w tych futrach z norek i tak pozują, mają te piękne fryzury, żeby no, przeznaczyli przynajmniej część tego, co wzięli przed mundialem, bo o nic więcej przecież nie chodzi, na jakiś dobry cel. Może to poprawi imidż i przywróci jakąś zdrową atmosferę w polskiej piłce. Ale nie wiem, czy my nie jesteśmy idealistami, panie księże profesorze.
No cóż, ale myślę, że lepiej być idealistą niż, przepraszam, ale po prostu oszustem.
Czyli naszym piłkarzom przydałyby się jakieś lekcje dobrego wychowania, kultury. Może by to jakoś lepiej potem wyglądało na boisku, bo ludzie myślący także lepiej się zachowują ruchowo.
Tak, i myślę też, że jeżeli mam pewne wątpliwości co do filozofii sportu, to co do etyki w sporcie, że takie pojęcie jest zasadne, takich wątpliwości nie mam, więc może by się przydały też takie, jakieś...
Może jakieś rekolekcje by się przydały dla naszych piłkarzy.
Może też.
Bardzo dziękuję za ten ciekawy
Dzięki,
i nowy
kłaniam
głos.
Się bardzo serdecznie.
Kłaniam się. Naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. No i proszę, taki ciekawy głos. Jerzy Bielewicz jest jeszcze z nami w studiu i chciał skomentować, proszę.
Dwa komentarze. Robert Lewandowski po raz pierwszy trafił na listę najbogatszych Polaków. Jest na 90.
Ponad 300 milionów.
94. miejscu, 353 miliony majątku. Ja może tutaj dorzuciłbym trochę do pieca. Kiedyś w swoim czasie, przed laty, oglądałem mecz Włochy-Ukraina na Mistrzostwach Świata we Włoszech z bankierem, z bankowcem. Mam swoje grzechy, tak, to prawda. No i ten bankowiec jeszcze przed rozpoczęciem meczu mówi mi, Ukraina przegra. Ukraina miała wtedy świetną drużynę. Było wiadomo, że spokojnie może z Włochami wygrać. On mówi, Ukraina przegra. Wiesz dlaczego? Bo jest wszystko już dogadane, że Ukraina i Polska ma dostać Mistrzostwa Europy.
I tak się stało.
I taki jest warunek. Więc ja nie wierzyłem. Mówię, co ty tam gadasz, kurczę. A jednak się okazało, że ten scenariusz się spełnił. Natomiast ja sam w piłkę grałem. Po 30 latach poszedłem na stadion ze swoimi dziećmi i przekonałem się ku swojemu zdumieniu, że to zupełnie inaczej wygląda na stadionie niż w telewizji. Mając to doświadczenie zawodnika grającego zawodowo, w bardzo młodym wieku zresztą, no oceniłem, że to nie jest ta sama piłka, w którą ja grałem, widząc ją na żywo. Ta piłka, którą ja grałem, to właśnie była, tak jak ksiądz profesor mówił, bardzo taka waleczna i agresywna i kości tam
trzeszczały.
Natomiast to, co zobaczyłem na własne oczy, patrząc na żywo, to było unikanie starć. To był teatr w dużej mierze. Tak jak...
No bo musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. Piłka nożna jest znakomitym narzędziem do sterowania nastrojami społeczeństwa, do podbijania bębenka, do podgrzewania, bo my jesteśmy nieimpregnowani na propagandę płynącą przy okazji piłki nożnej. Jesteśmy już impregnowani na propagandę płynącą przy okazji publicystyki, przy okazji programów informacyjnych, ale w sporcie ciągle można indoktrynować do woli.
Moim zdaniem na przykład taki zawodnik jak Messi w czasach Gorgonia i Żmudy i tamtej piłki nożnej nie miał najmniejszych
nie
szans.
Przetrwałby.
Nie przetrwałby. Po prostu...
Za malutki.
Za mały zasięg nóg. i w ślizgi zupełnie inne. Po prostu, no teraz tego typu zawodnicy są chronieni. Chronieni i często te ataki, choć może wyglądają teatralnie, co mi się podoba w tych akurat mistrzostwach, że sędziowie nie są tacy skorzy do tego, żeby przyjmować te scenki teatralne, że puszczają grę. To jest dobre. To jest ten powrót może. Chociaż nie wierzę w to. Nie wierzę. Tym doświadczeniu oglądania na żywo meczu piłki nożnej, gdzie okazało się, że to nie jest ta piłka, którą grał Gorgoń i Żmuda, no straciłem ducha. Przepraszam kibiców.
Twardych piłkarzy. Potrzeba nam facetów na boisku, a nie chłopaczków w futrach z wypielęgnowanymi fryzurkami. Ale tak, o piłce to możemy rozmawiać i rozmawiać, a musimy przejść do innych tematów. Spuentujmy zatem ten temat piłkarski złośliwie wyszperaną w internecie piosenką Opazdanie.